Witam Was bardzo serdecznie. W poprzednim tygodniu wiele się działo. Przez 3 dni świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Były organizowane happeningi, w których włączyła się młodzież z grodzickich szkół. 8 lutego zorganizowaliśmy spotkanie w sali widowiskowej Grodzickiego Centrum Kultury. Jednym z gości tego spotkania był Krzysztof Piersa, który jest dzisiaj ze mną.
Dzień dobry.
Krzysztof jest dziennikarzem i autorem książki Komputerowy Ćpun. Jest ona przejmującą opowieścią o uzależnieniach od gier komputerowych, ale też świadectwem, które każe zastanowić się nad własnym funkcjonowaniem w sieci. I pozwolę zacytować sobie fragment twojej książki. Jesteś przyzwyczajony do takiej sytuacji. Lekko przygarbiona pozycja, rozstawione na klawiaturze zgrubiało od stukania w nią palce oraz jednostajny szum komputera to elementy mówiące twojemu mózgowi: teraz jestem szczęśliwy i nic złego mi nie grozi. Dlatego wracasz do grania odruchowo, nie uświadamiając sobie nawet, że znowu siedzisz przed komputerem, tak jak palacz często nie kontroluje faktu, że zapalił kolejnego papierosa. I to jest fragment twojej książki, ale też charakterystyka właściwie każdego uzależnionego. Opowiedz o swoim uzależnieniu od gier komputerowych.
To widać faktycznie coś takiego, że siadamy przy tym komputerze, to mogą sobie gracze zastanowić się nad tym, że w momencie, kiedy kończymy w ogóle jakąś grę, siedzimy i przeglądamy internet całymi godzinami, tak po prostu bez celu. I to wynika z tego, że skończyła się gra, a nadal jesteśmy już pochłonięci tym uzależnieniem. Stąd ta pozycja, która jest dla nas, cóż, po prostu wygodna. A moje uzależnienie zaczęło się, podejrzewam, około 13-14 roku życia, jak weszło stałe łącze internetowe. Poczułem władzę, to może źle powiedziane, ale poczułem taką moc niesamowitą, że jestem kimś, że jestem super, że świetnie mi to wychodzi. W porównaniu z zajęciami szkolnymi, które nie przyciągały mnie szczególnie, tam byłem prawdziwym mistrzem i strasznie mnie to wciągało, z każdą godziną coraz bardziej. W pewnym momencie zabrnęło to po prostu za daleko. Zacząłem rezygnować ze swoich marzeń, zacząłem zaniedbywać kontakty z rówieśnikami i zaczęło się to po prostu odbijać czkawką na moim życiu.
Bardzo często mówi się o tym, że w uzależnienie wpadają osoby, które mają jakieś tam problemy, są niekochane, odrzucane przez rówieśników. Jak było w twoim przypadku?
W moim przypadku było podobnie. Przykładowo przez całą szkołę powtarzano mi, że jestem rudzielcem, bo mam rude włosy, więc było to na porządku dziennym wyzywanie mnie. Dzisiaj jak na to patrzę, to jest dla mnie abstrakcyjne, po prostu wręcz absurdalne, ale wtedy strasznie to człowieka bolało i z tego powodu bardzo często uciekałem właśnie w świat gier i tworzyłem sobie postacie, które miały rude włosy. Nigdy nie zostałem w internecie, w grach komputerowych wyzywany za to i z tego powodu tam znajdowałem ucieczkę od, można powiedzieć, wyzwisk rówieśników. Zmieniła się ta sytuacja dopiero na studiach, w momencie, kiedy też poradziłem sobie z uzależnieniem od gier komputerowych, też dlatego, że poznałem osoby, które były mi przychylne, były moimi przyjaciółmi i zaczęło to wreszcie działać tak, jak powinno.
Bardzo dużo piszesz o kontaktach, albo właściwie braku kontaktów gracza z rówieśnikami. Jest w książce taki bardzo ładny fragment. Boją się odezwać do człowieka na ulicy, ale ich zdaniem nie ma to nic wspólnego z przesiadywaniem przed monitorem przez wiele godzin od najmłodszych lat. Co traci młody człowiek ze swojego życia, kiedy wpada w uzależnienie od gier czy od internetu?
Gracze lubią sobie tłumaczyć, że ten komputer to mi w ogóle nie szkodzi, a najlepiej to mi jeszcze pomaga. I wielu graczy boryka się właśnie z takimi problemami, że choćby boją się rozmawiać i jakoś nie potrafią tego skojarzyć, że to może przez to, że 6-7 godzin dziennie spędzam przed komputerem i nie używam w ogóle swojego głosu. Gracze bardzo często mają problemy z marnowaniem tego czasu i z aspołecznością. Straszy się bardzo często graczy krzywym kręgosłupem, zwyrodnieniem nadgarstków, ślepotą nawet. Ale powiem szczerze, chyba wolałbym być garbaty i ślepy, aniżeli stracić możliwość realizacji swoich marzeń. Głównymi takimi wadami graczy jest nieumiejętność rozmowy. Gracze tracą umiejętności miękkie, nie potrafią gestykulować, nie potrafią zawiązać kontaktu wzrokowego, nie panują w ogóle nad tembrem swojego głosu, ponieważ go nie używają. Trudno znać coś, czego nie używamy, więc gracze w momencie kłótni nie są w stanie podnieść tego głosu albo potrafią podnieść go w sposób nieumiejętny, bo nigdy tego nie trenowali, boją się rozmawiać. Bardzo szybko się denerwują, bardzo szybko zamykają się w sobie, bo nie są doświadczeni w dyskusjach, a nie mówiąc już o sytuacjach stresowych, w których musimy iść na rozmowę kwalifikacyjną, musimy iść do urzędu, załatwić jakąś sprawę, jakiś dokument, czy choćby zaprosić dziewczynę, która nam się podoba do kina, wtedy stają się to ściany nie do przeskoczenia. Problem jest niestety w tym, że w momencie, kiedy gracz uświadomi to sobie sam, bo kończą się na przykład studia, rodzice zaczynają zakręcać kurek z pieniędzmi, warto, żeby człowiek zaczął o siebie samodzielnie dbać. Okazuje się nagle, że jest w tym społeczeństwie całkowicie sam, nie potrafi robić nic, nie potrafi rozmawiać z ludźmi. I tu jest niestety w tym momencie już trochę późno na ogarnianie się. Nigdy nie jest za późno oczywiście, ale lepiej obudzić się wcześniej, w wieku jeszcze nastoletnim, niż jako nieszczęśliwy dwudziestoparolatek.
Tak, z uzależnienia od gier komputerowych, od internetu można wyjść. Twoja biografia jest jakby przykładem na to. Jak to się stało, że udało ci się wyjść z uzależnienia?
Zacząłem marzyć. Zacząłem realizować wszystkie marzenia, jakie kiedykolwiek miałem, bo zauważyłem, że zaniedbuję je właśnie ze względu na gry komputerowe. Na studiach bardzo ciężko pracowałem nad tym, żeby zająć się wszystkimi rzeczami, które kiedyś w jakikolwiek stopniu mnie interesowały. Poszedłem na chór, poszedłem na myślistwo, poszedłem na nurkowanie nawet, jednocześnie na dziennikarstwo, uczestniczyłem w klubie politologicznym, na modelarstwo poszedłem, nawet zająłem się sportami sylwetkowymi. Rozstrzał był naprawdę we wszystkich kierunkach. Nałożyłem sobie zajęć tyle, ile tylko mogłem, żeby też odciągnąć się od tego komputera. W pewnym momencie zaczęło to działać. Na zasadzie nie mogę teraz grać na komputerze, bo muszę napisać opowiadanie, bo wziąłem udział w konkursie i mam czas do określonego dnia na zakończenie opowiadania. Zaczęło mnie to też motywować. W momencie, jeżeli kolejne 3 godziny przy komputerze grając nie dadzą mi nic, ale poświęcając to na malowanie figurek, na przykład w modelarstwie, ukończę model. Będę mógł to pokazać, będę mógł się pochwalić, pojechać na zawody modelarskie. W wielu takich zawodach uczestniczyłem, wygrywałem medale, co też muszę powiedzieć, nigdy przy komputerze nie poczułem takiej satysfakcji, jak w momencie, kiedy te moje marzenia zaczęły się realizować. Kiedy z chórem zacząłem jeździć na koncerty, kiedy zawody modelarskie zacząłem wygrywać, kiedy zobaczyłem na siłowni, że jednak ten trening skutkuje, że lepiej się czuję, jestem silniejszy, wytrzymalszy. Naprawdę w człowieku wzmaga to niesamowitą siłę, niesamowitą radość i uważam, że takich rzeczy powinniśmy szukać w życiu, a nie realizować się poprzez gry komputerowe. To jest fajna rozrywka, to jest wspaniała rozrywka, ale tylko rozrywka.
Kiedy czytałam twoją książkę, miałam wrażenie, że więcej jest takich negatywnych konsekwencji grania w gry komputerowe czy przeglądania internetu, ale opowiadasz też mnóstwo inspirujących historii. Opowiadasz o ludziach, którzy granie w gry komputerowe przekuli w sukces, zarabiają ogromne pieniądze. Ty też osiągnąłeś sukces. Co pozytywnego może dać internet i rozwój nowych technologii młodemu człowiekowi i jak z nich korzystać, żeby one rozwijały i inspirowały do działania także w świecie rzeczywistym?
Przede wszystkim plusem gier komputerowych jest pokazywanie nam nowych, niesamowitych zajęć. Nie uczą nas tych zajęć, ale pokazują je. Na zasadzie są gry na przykład o deskorolkowcach, więc mogę zainteresować się jeżdżeniem na deskorolce właśnie dzięki takiej grze. Bardzo wielu graczy w ten sposób zaczęło swoją przygodę właśnie z deskorolką, bo grali w Tony Hawk Pro Skater. Nawet jeżeli 1% tylko ich zostanie, to jednak zainteresowali się dzięki grom komputerowym. Ja modelarstwem zainteresowałem się tylko i wyłącznie dzięki grom komputerowym, bo figurki, które były tworzą system gier bitewnych, były zaadoptowane również do gry komputerowej. Więc nie można powiedzieć absolutnie, że gry komputerowe same w sobie są też złe. Chciałem pokazać te przykłady, pozytywne przykłady, Dlatego, że bardzo dużo mówi się źle o grach komputerowych. To jest niestety problem takiego dialogu społecznego. Gracze bronią tych gier, bronią za wszelką cenę, podczas gdy rodzice bezrefleksyjnie je atakują, że gry komputerowe są złe, straszne i niedobre, a niestety nie można ignorować tego, że są ludzie, którzy odnoszą niesamowite sukcesy, tworzą studia gier komputerowych, są informatykami, są projektantami. Znam bardzo wielu pisarzy, którzy czerpali inspirację właśnie z gier komputerowych, więc nie można odjąć tym grom, że są już takie złe, straszne, niedobre. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba patrzeć na nie jak na rozrywkę. One nie muszą nam nic dawać, one nie muszą być dla nas jakąś niesamowitą wykładnią, niesamowitym rozwojem. One przede wszystkim mają nam dać rozrywkę. Powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, żeby ta rozrywka była treściwa, żebyśmy spędzili ten czas przy komputerze i odpoczęli. I to naprawdę będzie wystarczające.
Więcej takich inspirujących przykładów znajdziecie w książce Krzysztofa Piersy Komputerowy Ćpun. Może zachęcam Was też do wchodzenia na stronę Krzysztofa, krzysztofpiersa.pl. Pewnie każdy może do Ciebie napisać, podzielić się własnymi problemami. Zachęcam też do wypożyczania książki Komputerowy Ćpun w naszej bibliotece. Jest ona dostępna w wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Do zobaczenia w bibliotece. Magdalena Żerek.